Dziś będzie odcinek, na który chyba wszyscy czekali. Może nie wszyscy, ale znam kilka osób, które na bank się pod nosem uśmiechną. Wróciłam właśnie z trzydniowej wycieczki z południa Islandii i mam wrażenie, że ciągle mi się przed oczami, słuchajcie, ciągnie trasa, bo byłam jedyną kierowczynią i musiałam być super skupiona i słuchajcie, patrzę przed siebie i widzę pas ruchu, ale postaram się jednak skupić i nieprzytłoczona pięknem mojego kraju opowiedzieć mam o tym, co mnie mega w macierzyństwie wkurwiło. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. I jak jechałam tą Islandią piękną, teraz na początku tygodnia, to przypomniało mi się, jak rzadko, od kiedy mam dziecko, jeździliśmy na wycieczki. Tak jakby Islandię dla nas trochę zamknięto, jakby wszystkie drogi się zamykały przed nami szlabanami, jakoś 45 minut drogi od Reykjaviku, albo 30, a czasem nawet 15. I wynikało to z faktu, że Helena do pewnego wieku nienawidziła fotelika. I może nie było tak źle, że nie wiem, no niektórzy mają ze swoimi dziećmi, które naprawdę boją się fotelików jak diabeł święconej wody i zaczynają się prężyć i płakać już na samych widok. Ale Helena po prostu mega nie lubiła jeździć, bo po prostu nie lubiła unieruchomienia. I są ludzie na świecie, którzy lubią się czuć skrępowani. I jest przecież cała sztuka wiązania ciała przecież, tak? Shibari. Ale shibari nie jest dla dzieci. I one chyba o tym wiedzą. Dlatego niektóre dzieci każdą próbę unieruchomienia, a już co najgorsze w ogóle unieruchomienia w czymś, gdzie nie można być przytulonym do rodzica, to te dzieci traktują to jako jakiś zamach w ogóle, zamach na ich potrzeby i bardzo dosadnie o tym informują. I Helena taka była. Jak była serio mała, czyli jakoś tak do pół roku, to głównym problemem był fakt, że wtedy dziecko ma jakoś bardzo często drzemki. W sensie, wiecie, jakoś ze 3 razy w ciągu dnia, tam później 2. Nie pamiętam, kiedy się to zmieniało, ale nie potrafiła spać w foteliku. Była zmęczona, potrafiła być zmęczona, marudna, zła, popłakiwała, robiła histerię i z tego zmęczenia nie mogła dalej zasnąć, jeżeli była w foteliku. A ja się oczywiście wcześniej nasłuchałam o tych innych dzieciach, co tam umieją zasnąć tylko w foteliku na przykład i rodzice nadwyrężają kręgosłup naszej planety, emitują te gazy cieplarniane, co tam muszą usypiać dziecko w samochodzie, bo ono nigdzie w żaden inny sposób nie chce spać. No i słuchajcie, czy jest coś przyjemniejszego niż taka drzemeczka na przykład w pociągu? Jak was tak miło lula i taki, wiecie, ten umiarkowany dźwięk, przyjemny, takie tu-tu-tu-tu-tu-tu i buja wami i nic nie musicie. Nie musicie się skupiać na drodze, nie musicie pracować, nie musicie czytać książki, po prostu idziecie sobie w kimę, no. Kurwa, no ja bym wszystko oddała za to uczucie, zwłaszcza tu i teraz. A są dzieci, które po prostu nie umieją i już. Tak jak ja tabliczki mnożenia, moja córka nie umiała zasnąć ani w wózku, ani w foteliku. I co to oznaczało? Że całe życie, absolutnie każdą aktywność, każdą, zaczynając od pracy, a kończąc na zakupach czy załatwianiu jakichś rzeczy w urzędach, absolutnie wszystko trzeba było dopasować pod drzemki, żeby się wyrobić z powrotem do domu, żeby moja ukochana córka mogła zasnąć na swoich zasadach, należąco, z piersią w buzi, oczywiście w zaciemnionym pokoju. I trzeba było tak wycyrklować idealnie wszystkie wyjścia z domu, a nie daj Boże się po drodze gdzieś wydarzył jakiś korek, jakiś, nie wiem, jakaś obsuwa w urzędzie, niedziałająca kasa w sklepie. I się zaczynał jeden z najgorszych momentów macierzyństwa, czyli cierpienie dziecka i nasze jednocześnie. Niemożliwe do przerwania. No bo co, ja nie wyjmę płaczącego dziecka z fotelika podczas jazdy. Nie zaryzykuję jej, wiecie, bezpieczeństwa nawet na 5 minut po to, żeby wsadzić jej pierś do buzi, żeby zasnęła w aucie. Nie było takiej opcji. Więc albo dopinanie swojego kalendarza i wszystkich tych lekarzy i sklepów, zakupów w krótkich szczelinach dwugodzinnych i sprawny powrót na drzemkę do domu. Oczywiście w aucie, to nie to, że se siedzimy, ja se skroluję z tyłu telefon. Tam trzeba było robić fikumiku i ufolutki na urlopie i pokazywać książeczki i inne szurające i tam grzechoczące zabawki. No co to? Nie było tak, że Helena półroczna albo roczna wyciągała se Kindla i napierdalała reportaże z czarnego, no nie? No nie było tak. No oczywiście, czy słyszałam od różnych koleżanek, że ich dzieci kochają foteliki, kochają podróże i zajmują się totalnie sobą, podczas gdy one słuchają audiobooków i sobie rozwiązują krzyżówki? Albo że sobie nawet mogą same prowadzić, a ich dziecko zupełnie bez potrzeb sobie jedzie z tyłu? No oczywiście, że się nasłuchałam tych opowieści, ale najlepsi podróżnicy okazywało się później stawali się nimi, kiedy się fotelik obróciło do jazdy przodem, czego my nie chcieliśmy zrobić. I myślę, że gdyby Helena jeździła przodem do kierunku jazdy, to też by kurwa dużo wcześniej się polubiła z jazdą autem, a my byśmy więcej jeździli na islandzkie wycieczki, mniej nerwowo się poruszali na wakacjach i też nie musielibyśmy jeździć z tymi wszystkimi bagażami wakacyjnymi w Polsce z Heleną pociągiem, no bo wsiedlibyśmy w furę na lotnisku i wio. Ale tak nie było i się nie stało. Bezpieczeństwo wygrało, podjęliśmy decyzję i trzeba było zaciskać zęby. Ale dlaczego o tym mówię? Skąd ten wstęp barwny o jeżdżeniu samochodem? No bo kochani, wtedy faktycznie okazało się, że uwaga, wszystko jest kwestią organizacji. Jeżeli istniałoby jakieś, nie wiem, jakiś taki competition, jakiś konkurs na najbardziej wkurwiające zdanie, które jest dla drugiej matki odpowiednikiem fatality w Mortal Kombat albo po prostu odpowiednikiem naplucia sobie na buty na ulicy, to właśnie to zdanie. Wszystko jest kwestią organizacji, kochana. I ja to usłyszałam pierwszy raz dopiero kiedy Helena już była na świecie. Na szczęście nie znałam, będąc w ciąży innych ciężarnych kobiet, które mogłyby mi to powiedzieć, bo to zdanie jest domeną głównie kobiet, które dopiero urodzą, słuchajcie, jakoś mam wrażenie. A później się wszystko klaruje i dowiadujemy się, że albo ze swojego doświadczenia, albo z doświadczenia innych rodziców dookoła, że nie wszystko jest kwestią organizacji. To jest to samo jak dawanie ludziom porady, że jak za mało zarabiają, to niech sobie znajdą drugą pracę, albo że jak nie mogą kupić mieszkania, to niech wezmą kredyt. I to ani nie rozwiązuje niczyjego problemu, ani nie daje żadnej rady, do której się można, nie wiem, zastosować, ani nie wspiera, no nic. To zdanie, które w uszach rodzica brzmi, że robisz za mało, nie radzisz sobie dobrze, to wszystko jest kwestią organizacji i jakbyś chciała, to byś umiała, a ewidentnie nie chcesz. Albo masz, słuchaj, złe priorytety, no chociaż w głowach osób, dla których wszystko jest kwestią organizacji, raczej nie ma czegoś takiego jak priorytety w ogóle, nie? No bo im się udaje właśnie wszystko i iść do kosmetyczki, i na zakupy spożywcze, i na poczytać książkę, i iść na siłownię, a jak nie na siłownię, to zrobić przynajmniej trening w domu, nie? I pranie, i sprzątanie, i odkurzanie, i sranie w banie, i tam, słuchajcie, wszystko to zgrabnie się zadziewa w tych kalendarzach. Zero zmęczenia, dziecko śpi, jak mu się powie, żeby spało, nigdy nie choruje. Jak się odstawia je od piersi, to mówi: mamo, dziękuję za te wspaniałe miesiące, nigdy tego nie zapomnę. Pa, pa, mleczko. I wiecie, ja nie mówię tego z zawiścią, bo daleko mi do niej, ja mówię jako obserwatorka i posiadaczka też mega prostego w obsłudze dziecka i mam duże szczęście z tym, jaka mi się trafiła Helena, tylko takiego, które po prostu nienawidziło jeździć. Więc spacery musiały być krótkie. Ja też nie jestem fanką spacerów, więc dla mnie to tam luz. Jazda autem i to dopasowywanie jej do codziennych obowiązków, no to było wkurwiające, ale nie było, wiecie, jakimś wielkim czymś, co tam, nie była żadna poważna choroba, nic, co bardzo dezorganizowało nasze życie. Było po prostu tym jednym irytującym utrudnieniem, które trzeba było mieć zawsze w pamięci i wszystko organizować i sobie planować właśnie pod to. Drzemki i auto stały ze sobą w ogóle w sprzeczności, więc albo drzemka, albo auto. A jak jeden raz w życiu zdarzyło nam się, a był to duży błąd, ale znów, szykując się jak na wojnę, jak prawdziwi strategzy, wyznaczyliśmy okno czasowe, gdzie Helena powinna być w świetnym humorku, w ogóle wyspana, zero potrzeb, najedzona, piosenki włączone, książeczki w gotowości, chrupki kukurydziane, czyli gips do dziecięcych krzyczących ust, również w gotowości. I tak wiecie, raz się wybraliśmy taką traską z Kalisza do Warszawy samochodem i o kurwa, ja to będę pamiętać do końca życia. Amadeusz pewnie też. Nie było gdzie zjechać. Helena płacze, krzyczy się, rwie z tego fotelika. Ja próbuję w tym hałasie się dowiedzieć, ile kilometrów jeszcze do jakiejś stacji. Amadeusz się skupia na drodze i jednocześnie krzyczy do mnie. Bidon z wodą się zaciął, kurwa. Nie leci z niego ta woda. Ja pot na skroniach. Jezus, już mi się, dłonie mi się spociły z tych nerwów od tego płaczu. Cycki mi zaraz pękną, bo przecież jak dziecko płacze i krzyczy, to biologicznie od razu się zmienia, zbiera pokarm. Więc jadę z tymi piersiami twardymi jak skała. Tak krzyczy. Amadeusz szuka zjazdu. Ja nic nie mogę zrobić, bo ta bezsilność mnie zaraz tak przepełni, że wybuchnę. I jak znaleźliśmy zjazd i była chwila spokoju, a jedyne co mogłam zrobić, to wziąć po prostu tabletki na uspokojenie, które na szczęście ze sobą miałam. Ale nie rozwiązało to problemu. Musieliśmy dojechać do tej Warszawy. I to jedynie sprawiło, że to chyba jedyna organizacja podróży, na jaką miałam wpływ. Żeby po prostu wybierać pociągi i nie jeździć samochodami. I ten brak organizacji albo jakaś mityczna organizacja przypomniała mi się jeszcze ostatnio. Pamiętam taką rozmowę z koleżanką, gdy Helena już się uczyła chodzić przy stole jakoś, a ta koleżanka była w ciąży. I już tak chyba raczej na półmetku, tak mi się wydaje. I opowiadała o swoich planach na najbliższy rok, jak już się urodzi to dziecko. No i planowała podróżować, przebranżowić się, jej partner też się chciał przebranżowić. W tym pierwszym roku życia dziecka chcieli też jechać samochodem do Polski, a później z Polski do Chorwacji, czy tam Bułgarii na wakacje. I wiecie, ja tak jedną ręką podtrzymywałam dziecko, drugą ręką mieszałam sobie kawę i tak patrzyłam, jak się jak sroka wgnat w tę dziewczynę, bliską mi, miłą. Ja wiedziałam wtedy, że to wszystko, co zaczynam czuć, co we mnie wzbiera, to nie jest o niej, tylko o mnie. Że obudziła się we mnie frustracja przykrywana jakimś, nie wiem, jakaś taka spychana pod stół w ogóle. Taka frustracja, że ja nie mogłabym sobie jechać do Bułgarii. Ja nie mogłabym się przebranżowić. I ja nie miałam czasu, kurwa, ani opcji, żeby sobie wyjść na dłużej, bo moje dziecko wiecznie chciało mojego ciała i mojego mleka. I czułam się wtedy tak uwięziona w domu. Nie mogłam nawet pojechać na żaden urlop. Była chujowa pogoda. Chciałam zjeść zupę, a nie chciałam się tej zupy gotować. I wiecie, wiedziałam, że to nie jest wymierzona sytuacja we mnie, ta taka jej beztroska, że właśnie, że ona tak dużo planuje i w ogóle. I tak powiedziała mi nieśmiało, wiesz co, kurde, a co jak ci się trafi córka właśnie jak Helena, że na przykład nie będzie lubiła fotelika albo na przykład nieodkładalna? Nie mówię, że tak będzie, oczywiście, że nie, ale wiesz, może tak nie nastawia się na nic konkretnego, tylko po prostu, wiesz, zobaczysz, nie planujcie jeszcze nic, co tam wszystko się okaże, nie, co tam życie przyniesie. I ona wtedy tak się spojrzała na mnie i powiedziała, nie, wszystko jest kwestią organizacji, my jesteśmy świetni, my jesteśmy inni niż wy, my sobie potrafimy lepiej zorganizować, w sensie tak, wiesz, mamy inne po prostu priorytety, dla nas planowanie jest bardzo ważne, niż takie spontaniczne, tam spontaniczne właśnie branie planów. I ja tak sobie pomyślałam, po prostu się zamknę. Bo to był właśnie ten, wiecie, ten argument zamykający wszystkie usta, że wszystko jest kwestią organizacji. Wcześniejszego wstawania, robienia trzech rzeczy naraz, wsadzania dziecka do bujaczka, czy tam, nie wiem, puszczania mu karuzelki nad głową, żeby się uczyć projektowania ogrodów online. Wiedziałam, że moja koleżanka nie mówi tego złośliwie. I też wiedziałam, że ona naprawdę w to wtedy wierzyła. Że ona bardzo potrzebowała czuć, że dziecko w jej życiu niczego nie zmieni. Że nie odejmie żadnego czasu z jej doby, że będzie mogła żyć jak dawniej, tak samo podróżować, uczyć się, ćwiczyć, porządkować dom, imprezować i tak dalej, że to naprawdę jest przez chwilę konieczne, bo przecież nikt nie chce, mając dziecko w brzuchu, nastawić się na to, że to Armagedon, w ogóle zimna kawa, niedosypianie, nieumyte włosy, te ubrania poplamione i niewyprowadzony pies. I logiczne, że nikt nie chce tak myśleć. Ja też nie chciałam tak myśleć. Ale pamiętam tę perspektywę, że tę perspektywę na organizację czasu i też na to, kim może być ta istota z brzucha, ten Pokémon, którego tak jak w grze musimy 9 miesięcy wychodzić, zmieniła moja siostra i jej syn Olek, który się urodził wcześniakiem, więc od początku było trochę organizacyjnych i takich pielęgnacyjnych trosk. Pomagała mojej siostrze nasza mama. Olek miał problemy z niewykrytym, zbyt krótkim wędzidełkiem i tym samym przez to z jedzeniem, więc płakał strasznie. Nikt nie wiedział czemu przez długo i tak dalej. I pamiętam moją siostrę i pamiętam jej zmęczenie, ale też ogrom smutku i napięcia początku jej macierzyństwa. I to mi dało takie myślenie, że może być różnie. I od samego początku wiedziałam i czułam, że może być różnie, że może lubić fotelik, a może nienawidzić jak mój siostrzeniec. Może lubić wózek, a może nienawidzić, no. I nie nastawiałam się też na żadne duże życiowe zmiany wtedy, bo też wiedziałam, że potrzebuję na przykład minimum 3 miesięcy wolnego od nagrywania, żeby móc w ogóle bez stresu, jakiejś presji czasowej, wymyślania rzeczy, żeby nacieszyć się tym startem macierzyństwa, ale też zebrać swój niewyspany mózg do kupy. Tak tą kwestią organizacji było u mnie dopasowanie czegoś do schematu spania mojej córki albo ugotowanie obiadu jak najmniejszym kosztem. I kwestią organizacji było takie odłożenie swojej potrzeby kontaktu ze światem dorosłych, żeby pozwolić sobie mentalnie na drzemkę podczas jej drzemki, żeby nie ochujeć z niewyspania. Żeby nie wstać wtedy i nie zacząć sprzątać na przykład, bo w końcu mam czas. To były te decyzje dotyczące organizacji. Co wybrać? Czy o 14 wstawić zupę, żeby móc coś zjeść, kiedy ona wstanie z drzemki? Czy może po prostu iść z nią spać, a potem wstać głodna i zła i już nie mieć opcji na spokojne gotowanie? Czy wtedy mogę coś zamówić online? I to były kwestie organizacyjne mojego życia. Albo jak ułożyć spacer, żeby po drodze była jakaś łazienka, albo miejsce, gdzie mogę przewinąć dziecko. Albo żeby zawsze się pakować mądrze na wyjście z domu, żeby nie zapomnieć o pampersach, o mokrych chusteczkach, o bidonie, o apteczce, o czapce, o rękawiczkach, bo mówimy o Islandii. Żeby zawsze mieć płyn do dezynfekcji, bo mówimy o czasach pandemii. Żeby nie oddalać się za daleko domu, bo jak Helena zacznie płakać w wózku z nudów i siedzenia, to będzie chciała na rączki, a jak będzie chciała na rączki, to będę musiała ją nieść, kurwa, i pchać wózek jednocześnie. I tak zazwyczaj chodziłam na spacer z dzieckiem w chuście, pchając pusty wózek. I znam rodziców, których dzieci zasypiały tylko w chuście. Albo tylko na piłce w domu, więc musieli z tą piłką podróżować wszędzie po świecie. Znam rodziców, których dzieci śpią zajebiście od dnia zero. I takich, które śpią gównianie do 6 roku życia. No. I znam rodziców, których dzieci są zdrowe jak ryby, co w dzisiejszych czasach brzmi, nie wiem, jakoś jak oksymoron jakiś dziwnie. Co jest jeszcze zdrowe? No bo ryby już chyba słabo. Ale znam rodziców, których dzieci mają choroby genetyczne, albo ataki padaczki, albo alergie. I już każda kwestia, wiecie, wyjechania z domu z dzieckiem uczulonym śmiertelnie na orzechy jest kwestią, no właśnie, życia i śmierci. A może to rodzicielstwo to nie jest kwestia organizacji, tylko po prostu taktyki. Strategii. Spokojnie, wszystko jest kwestią taktyki. I tego, jaką taktykę w rodzicielstwie i dzieciństwie naszych dzieci przyjmiemy. Czy pójdziemy na żywioł i będziemy każdy dzień brać takim, jakim jest, nie przeżywając żadnych rozczarowań, bo też nie mając żadnych oczekiwań? Czy taktykę wojskową z kalendarzem, z którego trzeba będzie wykreślać połowę planów, bo na przykład chodzenie na sensorki będzie dla naszego dziecka mordęgą, mimo tego, że na przykład nam się podoba. Albo zaplanujemy sobie, że będziemy z nim chodzić na basen, a nasze dziecko będzie miało w kółko infekcję ucha. Albo zaplanujemy sobie, że nauczymy się szyć na maszynie, ale za każdym razem, jak już mamy to w kalendarzu i będziemy siadać do maszyny, to nasze dziecko będzie się budzić z drzemki. Więc jaką taktykę najlepiej przyjąć? I nie wiem, chyba tylko taką, jaką nas w danym momencie stać. Taktykę priorytetyzowania tego, od czego chyba zależy nasze przetrwanie na samym początku. Bo jeżeli do naszego przetrwania potrzebne jest to, że musimy, żeby nie walić głową w mur, skończyć karmić piersią i przejść na mieszankę, to może to jest ta organizacja i ta taktyka, o której mowa. Bo jeżeli priorytetem jest dla nas chodzenie z dzieckiem na sensorki, bo to popularne i wszyscy chwalą i dobre dla dziecka, ale nasze dziecko nie lubi, no to może pożyczmy sobie jakieś inne dziecko. Nie no, żartuję, ale też się mierzyłam z rozczarowaniami, że miałam gdzieś iść i sobie tak, wiecie, robiłam te kwestie organizacji. Coś sobie zaplanowałam i z kimś się spotkać i marzyłam o tym spotkaniu, a się okazywało, że dzień mi się rozkraczył i chuja i nigdzie nie szłam. I też myślałam, że skoro rano mam pracę, to się położę wcześniej spać i się wyśpię, a później o 2 w nocy się na przykład okazywało, że nasza córka ma 39 stopni gorączki i jelitówkę. I rezygnacja z planów, albo może inaczej, nieprzywiązywanie się do tych planów, stała się po prostu w pewnym momencie dla mnie normą. I takim... Robiłam to po prostu ze zrozumieniem. Ale wiecie dlaczego? Bo nie chciałabym, żeby moi rodzice albo moi przyjaciele mnie nie słuchali. Albo naginali mnie do tego, że dzieci i ryby głosu nie mają. I jak jest tak zaplanowane, że jedziemy samochodem nad morze, to jedziemy nad morze, bo oni lubią morze. I to jest nieważne, że ja się, jak na pręgierzu się czuję w tym foteliku samochodowym i krzyczę i daję im znać, że nienawidzę tej sytuacji, w której jestem, a moi rodzice wiozą mnie na siłę, bo przecież trzeba się przemęczyć, będzie fajnie. I wtedy sobie zdałam z tego sprawę, że ta kontrola to już nie, ja już nie mam kontroli nad wieloma rzeczami w moim życiu, zwłaszcza takimi małymi. I przypomina mi się jedna taka scena z mojego życia, jak wymyśliłam sobie, że super by było, jakbyśmy pojechali z Heleną na plażę koło Latarni Morskiej w Seltern-Marnes, bo pogoda była fajna i Helena wtedy bardzo też polubiła kopanie w piasku i zabawy w piaskownicy. A czy może być, słuchajcie, coś zajebistszego od wielkiej piaskownicy? Czyli od plaży z czarnym piaskiem? Bo piaskownice na Islandii też mają w sobie czarny piasek, jeśli nie widzieliście nigdy. No i spakowaliśmy się między drzemkami Heleny. Spakowałam też jej kalosze, kostium gumowany, żeby mogła brodzić w tych małych kałużach wody, rękawiczki wodoodporne, wszystkie grabki, wiaderka, foremki i tak dalej. I wyszliśmy do samochodu, pojechaliśmy te 15 minut od domu na tę piękną plażę i myślałam, że to będzie świetny pomysł na sobotnie przedpołudnie, że wiecie, że ona w tym piasku, za nią ta ładna latarnia morska, ptaki śpiewają, będziemy mogli oglądać te ptaki. My wyszukają ofiar w trawach okolicznych. My z nią wrzucamy śliczne kawałki szlifowanego oceanem szkła do wiaderka i tam się uczymy, jakie mają kolory i tak dalej. No i dojeżdżamy. Ja ją ubieram w ten gumowany strój, wkładamy te kalosze, deszcz trochę zaczął padać, no ale tam halo, no jesteśmy na Islandii, już znamy to przecież, jesteśmy przyzwyczajeni. I idziemy z nią na tę plażę, a Helena w płacz. I taki przeraźliwy płacz, co nie chce stanąć na ziemi, chce być na rękach, nie chce dotykać kaloszami piasku. I tak nie wiedzieliśmy, co zrobić. W sensie, czy ona, czy trzeba jej pokazać, że to jest okej, okay, że jest bezpieczne, że czy to sensoryka, czy znowu chodzenie po tym piasku. Może on się zapada, może to ona się czuje jak w horrorze. Wiecie, że tak zapadacie się w coś. Może to jest po prostu taki nasz lękowy już po prostu, że organizm nasz tak reaguje. I wiecie, co się okazało? Że w moich wyobrażeniach, jaki to ja po prostu jej nie funduję wybitny experience, nie? Bo ją wezmę na wielką piaskownicę zwaną plażą. Nie wzięłam pod uwagę faktu, że na plaży poza piaskiem, muszelkami, kamieczkami i coś tam, są też glony. Wielkie, wyrzucane przez fale oślizgłe wodorosty. Morszczyn i różne inne cuda. I skąd ja mogłam wiedzieć, że Heli się nie spodobają wodorosty? I zamiast miłego, zaplanowanego poranka na plaży z morską bryzą, z tym delikatnym deszczem, takim nostalgicznym krajobrazem, z jakimś romantyzmem, wiecie, wspólnie kamieni zbieranych po prostu, skończyliśmy z płaczącą Heleną w samochodzie, no, przeraźliwie wystraszoną glonami. Ona tego nie chciała, ja tego chciałam. Ja chciałam jej zrobić przyjemność. Sobie też, bo potrzebowałam porobić coś fajnego poza domem, gdzieś w przyrodzie. I chuj, zmiana planów. Niby kwestia organizacji, ale moim zdaniem nie tylko. Taktyki. Wszystko jest kwestią dziecka. Tak jak słynna wycieczka na lody jakiś czas temu. Helena od kilku dni mówiła, że chce lody. Lody brown, czyli chce czekoladowe lody. My wszyscy wiemy, co to znaczy. No i zazwyczaj dostaje takie w wafelku, normalne z lodziarni, legitne z cukrem, ale po prostu prosimy wtedy tą gałkę małą dla dzieci. I ja powiedziałam, dobra Helena, wezmę cię na super lody, lody magiczne. Bo w porcie na Grandi jest siedziba islandzkiej firmy produkującej takie piękne czekolady, nazywa się Omnom Chocolate. No i oni mają tam w porcie na Grandi taką pop-upową lodziarnię, gdzie poza swoimi czekoladami sprzedają też bardzo fikuśne lody. I każdy z nich, z tych lodów, to jest taka miseczka papierowa, nie że w wafelku, tylko taka miseczka, pudełko. W nim są lody i w te lody są powtykane czekoladowe zwierzęta. Nietoperz albo łabądek zrobiony z czekolady i precli, albo z jakichś tam, nie wiem, takich wafli dziwnych, albo na przykład jakiś plaster miodu pięknie wyeksponowany z czekolady, albo macki ośmiornicy czekoladowe. No piękne są te lody, no słodkie jak pieron, oczy aż wykręca. Ale chciałam wziąć Helę na taki, wiecie, taki czas, mama, córka, pokazać jej lody, jakich po prostu w życiu jeszcze nie widziała. I nie, że sobie wyobrażałam ten moment, jak ich pokazuję, ale na potrzeby tego podcastu tak powiem, nie? Że wiecie, wyobrażałam sobie, jak mówi mamo, śmiornica i wyciąga te kolorowe macki czekoladowe i obgryza ją noga po nodze i tam, wiecie, się śmiejemy z tego, jakie to zabawne, a później jemy z moich lodów płatki kukurydziane obtoczone w miodzie i bzyczymy sobie jak pszczółki. I wiecie, co się okazało? Zapłaciłam za te lody sporo pieniędzy i okazało się, że Helena ich nienawidzi. Bo ona chciała lody brown. Lody, kurde, po prostu zwykłe. Nie z posypką z salamandry i galaretką z przegrzebek podawane na jakiejś ptacy płonącej. Ona chciała wafelek i gałkę czekoladowych lodów, na Boga, no. Nie fikumiku. Nastawiła się, że zje takie lody, jakie ja zawsze je, no, jak ją zabieram na lody. A nie jakiś ja jej urządziłam kulinarny experience, kurwa, amaro. Bo pomyślałam, ale jej będzie miło, takie coś nowego. Na bank się jej spodoba. Się nie spodobało. Wkurwiła się, słuchajcie. Rozpłakała się, rozczarowana. Musiałyśmy jechać na inne lody. Nawet nie zjadłyśmy tamtych, bo się okazały mało smakowite w zasadzie. I oczywiście, czy mogłam jak mama z lat 90. czy tam 2000 powiedzieć, jak jesteś takich, to żadnych nie dostaniesz. I zrzucić na dziecko poczucie winy, że ja się tak dla niej nastarałam, a ona jest taka niewdzięczna. Oczywiście, ale mamy 2023 i już nikt tak nie robi, bo nie jesteśmy przemocowi. No ale dobra. Ona chciała po prostu loda chamskiego w rożku. Po prostu, a nie loda ośmiornicowego. I jak innego dnia już spytałam Helenę, czy chce iść na lody, to powiedziała, tak mamo, ale nie na magiczne. I znów, ja coś sobie zaplanowałam, coś chciałam fajnego zrobić i oczywiście to było dla mnie, a nie dla niej. Bo to ja chciałam zobaczyć w jej oczach tę iskrę zachwytu. Chciałam sama dla siebie momentu egoistycznego, że jestem taką fajną mamą, że mogę jej pokazywać dziwa tego świata, ośmiornicowe lody. I znów, tak jak z tym fotelikiem, mogła go kochać albo nienawidzić. Jej układ nerwowy zadecydował o tym drugim. Na plaży mogłybyśmy mieć wybitny czas, albo najgorszy. I okazał się najgorszy. I kurwa, coś dzwoni do mnie. Kto dzwoni? Niemira, poczekajcie. No istnieją sprawy, słuchajcie, bardzo ważne, więc to było jeden z nich. No w każdym razie, to tak samo jak z tymi lodami, nie? Że lody też mogłyby być Heleny core memory. Jakieś wspomnienie, które by się jej zapisało wręcz w szpiku kostnym, a okazało się, że wolała je wymazać z pamięci. I o czym to świadczy? ponownie, jak w ostatnim odcinku, dzieci są różne. Różnią się od siebie. Różnią się też od nas. I to, że ona wygląda jak ja i ma oczy jak ja, nie znaczy, że ma ten sam smak, charakter, marzenia oraz, że dzieci różnią się między sobą i każde jest zrobione z innego tworzywa, z innego pierwiastka, z innej tkaniny, która jest inaczej wytrzymała. I uwaga, kolejna rzecz, nic nie jest dane na zawsze, bo dzieci dorastają. Kiedyś Helena nienawidziła wózka, teraz sama prosi o wózek i chodzi z nim i lubi w nim jeździć. I kiedyś nienawidziła basenu, a teraz sama pyta, kiedy pójdziemy na basen. Kiedyś płakała widząc glony, a teraz je bierze na patyk i biegnie wrzucić je do oceanu z powrotem. Ale zmieniło się też moje podejście, bo po prostu nie staram się już sobie niczego udowadniać. Nie czułam też żadnego rozczarowania ani porażki, że zabrałam ją w jakieś super miejsce, a ona na przykład nie chce się tam bawić czy tam kręci nosem. Ale wiem, że moje fajne i ciekawe to nie jest to samo, co fajne i ciekawe dla trzylatki. I nie wszystko jest to kwestią organizacji, ale też kwestią charakteru dziecka. I ciągnąc temat dalej, ta słynna kwestia organizacji to jest też kwestia zasobów. Nie tylko zdrowotnych, ale też finansowych. Tego, czy rodzice mogą mieć dwa samochody, czy w ogóle mają samochód. Czy mają nianię albo kogokolwiek do pomocy, czy mogą sobie zamówić jedzenie z dowozem, bo nie muszą pilnować rodzinnego budżetu, czy jeżeli czegoś nie ugotują, to zostanie im po prostu kanapka z serem. Czy mieszkają blisko miasta i czy sobie mogą codziennie wyszukiwać nowe kawiarenki i place zabaw, żeby iść z dzieckiem i mieć kontakt z innymi ludźmi, czy mieszkają daleko no i widują przez okno wyłącznie te same osoby, no bo na podróż wózkiem na przykład jest zbyt ryzykownie, czy dziedzic bądź też dziedziczka nie zaczną płakać. I ta słynna, słuchajcie, jeszcze kwestia sprzątania, która jest wrzucane w ten worek organizacji. Bałagan serio nie jest wyznacznikiem tego, czy jest się dobrym rodzicem albo zorganizowanym dorosłym. Doba ma tyle samo godzin u każdego z nas, więc nie każdy na przykład przebodźcowuje się zabawą z dzieckiem w równym stopniu. Nie każdy męczy się pracą tak samo. Nie każdy potrzebuje wieczorem odpoczynku. A mało tego, niektórzy odpoczywają podczas sprzątania, więc ci są mega szczęściarzami. I niektórzy wolny czas wieczorny poświęcą na nadrabianie serialu, odpoczynek z partnerem albo partnerką, naukę albo nie wiem, gimnastykę albo scrollowanie. I żaden wybór moim zdaniem nie jest gorszy. Jednocześnie kumam, że życie z moim dzieckiem to jest bałagan. To są rzeczy w dziwnych miejscach. Wywlekanie łyżek kuchennych, wrzucanie ich do wanny, rozsypywanie ziemi z kwiatków albo rozlewanie wody po podłodze. Albo zostawianie klocków w różnych miejscach, bo ktoś się mały bawi w podróż samolotem i klocek to jest paszport. I rozumiem, że nie wszyscy są na to gotowi. I że niektórych doprowadza to do gorączki i mnie też doprowadzało. I teraz jak Helena jest starsza, to jest mi dużo łatwiej mieć porządek w domu, ale też jakoś nauczyła się w tym moim mieszkaniu bawić w swoim pokoju bardziej, nie? Niż znosić zabawki do salonu. Nie wiem czemu, ale to dla mnie dobrze. Plus to, że co tydzień jest też, wiecie, dzielimy się z Amadeuszem opieką, więc ja co drugi tydzień mam wolny, więc mogę sobie gruntownie posprzątać mieszkanie i to jest zajebisty luksus. Jednocześnie jest tęsknota za dzieckiem, ale z drugiej strony delikatny powrót do życia, jak to było, kiedy to dziecko było jeszcze w brzuchu i można było sobie sprzątać, kiedy się chce. I nie wiem, jakoś pamiętam to wkurwienie, że nie mam absolutnie żadnego skrawka podłogi, kanapy, blatu albo pomieszczenia, w którym nie znajdę na przykład ugniataczki do ziemniaków albo łyżeczki plastikowej wsadzonej w plastikową butelkę rzuconą do wanny. I nakładanie na siebie presji, że porządek jest kwestią organizacji, ale nie biorąc pod uwagę zmian, jakie zaszły w naszym życiu, że przecież na Boga no doszło więcej prania, więcej mebli, więcej sprzętów, więcej domowników. Że nagle ta przestrzeń odkurzana codziennie nie może być odkurzana tak często. Że stukanie naczyniami ze zmywarki sprawia, że dziecko się budzi, więc nie można jej wypakować, kiedy śpi. Że życie, też życie z dzieckiem, to nieustanne kurwa wybory, ale nasze wybory. Więc wszystko jest kwestią organizacji, zamieniłabym na wszystko jest kwestią wyborów, wszystko jest kwestią dziecka, wszystko jest kwestią taktyki i wszystko jest kwestią priorytetów i jednocześnie nie wszystko naraz. To naprawdę nie jest możliwe, żeby te wszystkie rzeczy mieć jednocześnie. I kiedy po czasie rozmawiałam z tą koleżanką, kiedy już urodziła swoją córkę, po czasie obie byłyśmy na tej samej stronie, jak to się mówi po angielsku. I ona już wiedziała, że organizacja to jest jedno, ale nasze siły to jest coś zupełnie innego. I nasze dziecko to jest te trzecie. I tych zmiennych jest tak wiele, że nie na wszystko mamy wpływ. Bo to dotyczy czasu, długości doby, a tego nie zmienimy. I jak matka chce powiedzieć, że to myślenie, że dziecko w naszym życiu nic nie zmieni, że wszystko będzie tak jak przed nim, będziemy sobie jeździć na helsurfować, albo rowerami po Polsce, albo grać w planszówki codziennie wieczorem, albo ćwiczyć na siłowni równie intensywnie jak wcześniej, albo się przebranżowimy, nauczymy się czterech języków, czy cokolwiek, to serio to nie jest mam wrażenie, myślenie, które nas wspiera. Nawet biorąc psa pod swój dach, adoptując zwierzę, bierzemy pod uwagę to zwierzę, że jak będziemy wyjeżdżać, to musimy znaleźć mu opiekę, że jak będzie chorował, to będziemy zmieniać plany swoje wakacyjne. A jakoś nie słyszałam nigdy nikogo, kto mówił, a wziąłem psa, bo pies nic w moim życiu nie zmieni, nie? To, że traktujemy dzieci jako zamach na naszą wolność, w ogóle coś zagrażającego, co musi nam posłusznie towarzyszyć i dopasować się do naszego stylu życia i naszej organizacji, albo stracimy całą naszą tożsamość i nasze ja, skąd to się wzięło? Dlaczego decydując się na dzieci, niektóre z nas mają tak silną potrzebę jednocześnie przeżywać życie matki i pragną go, ale jednocześnie kurczowo trzymać się tego, jak było kiedyś i nie dopuszczają tego, że to życie może się po prostu zmienić i nie być gorsze, może być po prostu inne. Bo nie da się chyba tak stać w rozkroku. To nie jest kwestia organizacji, to jest kwestia chyba płynięcia z prądem i tego, że czasem w życiu zmieniamy na chwilę swój nurt. No. Na chwilę możemy spowalniać. I nie ma w tym niczego złego. To po prostu życie, no. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Cieszę się, że słuchacie i bierzecie z tych podcastów coś dla siebie. Do usłyszenia za tydzień o 5:20.